Cześć, witajcie, z tej strony Robert 588 Q&A. Witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają. Zapraszam do kolejnego odcinku. Odcinka dzisiaj jest tych pytań oczywiście mniej, bo jest po tygodniu. Też taki sezon, widzę już, że tak powiem, wakacyjny się robi. I zaczynamy. Zindako, cześć Robercie. Czy lubisz czytać książki? Ostatnio przeczytałeś? Masz czytnik e-booków? Jeśli tak, to jaki? Kiedyś miałem, ale przestałem korzystać. Niestety ubolewam, nie mam czasu na czytanie książek dla siebie, bo codziennie czytam książki dla dzieci i w gruncie rzeczy oczywiście kiedyś pamiętam, że czytałem o głównie biografię, bo to zawsze mnie jakoś bardziej interesowało, ewentualnie jakieś powieści fantastyczne, takie w stylu kosmicznym, w klimacie, ale jeżeli chodzi o książki, no to ja codziennie wieczorem czytam, znaczy córka już czyta sobie sama, chyba że słucha razem z młodym, a młodemu codziennie czytamy właśnie powieści detektywistyczne i tam, nie wiem, Dziurka od klucza, czy Lasse i Maja, biuro detektywistyczne. One są rzeczywiście świetne, no i to jest codziennie, tak? W sensie codziennie jakby wypożyczamy sobie z biblioteki na cały tydzień i później czytamy. Więc tych książek trochę jest. No i plus do tego jeszcze oczywiście lektury, córki i tak dalej, więc jakby no czytania trochę u mnie jest, ale niestety nie dla przyjemności, nie tych swoich rzeczy. Ubolewam nad tym dość mocno. Chciałbym do tego wrócić, natomiast no jak już mam wieczorem czas, to nie wiem, no tak jak dzisiaj w weekend jest akurat weekend z Formułą 1, więc jak już mam czas, to na pewno nie mam czasu oglądać tego w momencie, kiedy Formuła 1 jest. Na przykład tak jak wczoraj była tam chyba o 17.50, no to ja o 17.50 to miałem jeszcze inne aktywności z dziećmi, więc no dopiero o 21 mogłem sobie obejrzeć gdzieś tam sprint, więc jak już mam czas, to obejrzę sobie coś, a poza tym pojawił się ni stąd, ni z owąd, wczoraj zauważyłem, dwa sezony jednego z moich ulubionych seriali. To nie jest serial najwyższych lotów, ale bardzo mi leży, w sensie lubię go, lubię bardzo The Seal Team i jego nie ma niestety, trzeba było gdzieś go oglądać w jakichś innych miejscach, co niespecjalnie mi się chce robić. Skoro mam platformy, przynajmniej niektóre, bo z części zrezygnowałem, biorąc pod uwagę, że nic tam nie oglądałem, na przykład na HBO nic nie oglądałem dawno, więc po co. Ale na Netflixie pojawił się SWAT, czyli powiedzmy o tej jednostce, tam jest przygody, są kilku osób i teraz się nagle pojawiły dwa sezony, nie wiem skąd, więc myślę, że do tego wrócę, ale ostatnio w ogóle seriali też nie za bardzo mam czas na oglądanie. Kamil Malczyk, Robert, jak myślisz, czy jest szansa? A Fabian Kowalski oczywiście super live. Kamil Malczyk, Robert, jak myślisz, czy jest szansa, że Samsung wróci do poziomego układu aparatów z serii S27 oraz pięknych, zagiętych ekranów? Artykuły już się pojawiają na ten temat. Czy uważasz, że poziomy układ aparatów jest bardziej praktyczny? Nie wrócimy aparatów palcem oraz wręcz stanowi podpórkę dla palca podczas trzymania telefonu w dłoni, coś jak w pikselach dokładnie. No i nie kołyszę się tak, jak telefon leży. Osobiście uważam, że byłoby to kapitalna decyzja, zwłaszcza, że ostatnio zerknąłem sobie na S10 Plusa po tylu latach. Wciąż wygląda jak smartfon z przyszłości. Uważam, że modele S8, S9, S10 to dzieła sztuki, a wszyscy wiemy, ile lat temu wyszły. Tak, to prawda, w 100% się zgadzam, że tamte telefony, szczególnie S10, mi tak mocno jeszcze leżał, S7 Edge mi jeszcze mocno leżał, bo on był też rzeczywiście piękny, bo on był zagięty i z przodu, i z tyłu, więc wyglądał bardzo, bardzo w porządku. Znaczy z tyłu tak oczywiście mniej, ale był. Jakby w S10 to ułożenie aparatów było innowacyjne na swój sposób i na pewno ma też takie walory, o których mówisz, czyli że powiedzmy mniej brudzimy palcami. Natomiast no trzeba sobie zdawać sprawę, no bo ja na przykład teraz przygotowuję się, właściwie składam już, żeby nie było, bo miała być w tym tygodniu, ale raczej będzie jutro, mam nadzieję, recenzję Find X9 Ultra. No i przyznam szczerze, że tam jest trochę lepiej niż Vivo X300 Ultra, w którym jest naprawdę słabo, bo tam cały czas dotykamy i ta wyspa bardzo mocno wystaje. I w przypadku Samsunga fakt jest taki, że rzeczywiście no są przecieki o tym, że on ma być zagięty i że ma być ten aparat z tyłu. Zresztą, nie wiem, wczoraj się pojawiły też przecieki, że iPhone 20 ma być zagięty, więc wracamy do tego trybu takiego właśnie zagiętymi szkłami z każdej ze stron, więc super fajnie, no, odchodzimy od tych płaskich wyświetlaczy. Myślę, że jest to też jakaś droga. Natomiast no problem jest taki, że w Samsungu nadal te obiektywy są bardzo małe, więc ułożenie ich w poziomie rzeczywiście da ewidentnie taką przewagę, że nie będziemy aż tak brudzić tego obiektywu. A druga sprawa, no zmieści się tam jakby 3.2, tak, QI2 ready, znaczy nie, QI2, przepraszam, nie ready, czyli taki MagSafe androidowy, no bo w chwili obecnej no jest tak, że no bardzo ciężko by było, na przykład no w niektórych ładowarkach, przyznam szczerze, że działa to dość słabo, jeżeli mamy tak mocno wystający garb, jeżeli chodzi o aparaty, no i podejrzewam, że w Samsungu też chcą sobie gdzieś tam z tym poradzić. Natomiast no ja bym bardziej się cieszył, oprócz zmiany ułożenia, tym, że faktycznie byłyby to jakieś lepsze aparaty w Samsungu, bo Samsung ma co tutaj nadrabiać. W sensie oczywiście można dużo softem nadrobić, ale jednak różnica jakby klas między tymi aparatami, czyli Oppo, Vivo, Huawei, a Samsungiem, iPhone'em i tak dalej, jednak jest zauważalna. I rozumiem, dla części osób do normalnych zdjęć w zupełności to wystarczy i te różnice nie są jakieś tam diametralne i ktoś powie, że okej, po co mi coś tam nowego, mój telefon robi dobre zdjęcia i to jest prawda, natomiast jeżeli ktoś chce się bardziej pobawić, robić bardziej artystyczne zdjęcia, to mimo wszystko ta różnica jest już dość mocno wyczuwalna. Ale no tak, no wracamy do takiego podejścia trochę inaczej do smartfonów. Cieszę się, że coś się w ogóle dzieje. Natomiast no mam nadzieję, że jednak jakby ta wielka czołówka, czyli Apple i Samsung się obudzą i rzeczywiście zaczną stosować, bo to nie jest jakaś wymyślna technologia. Po prostu trzeba większe matryce i większe obiektywy dawać, które będą wpuszczały więcej światła i będą miały naturalną bokę większą. Oczywiście trzeba to dobrze oprogramować, żeby rzeczywiście no, nie było jakichś problemów z tym, że zdjęcia są cały czas zbyt płytkie i nic na nich nie widać i tak dalej, ale no to są firmy, które powinny to zrobić i powinno się już dziać co najmniej od roku, o ile nie od dwóch, bo ta dysproporcja niestety od tych kilku lat już jest mocno widoczna. Linkus Note. Najwięcej przypadków kopiowania jest zawsze na wewnętrznym rynku. Konkurencja kopiuje swoją konkurencję i to nie są wcale Chińczycy. Ciężko mi powiedzieć, w sensie nie czytałem żadnych badań na ten temat, jak to wygląda. Natomiast oczywiście, no jakby skala tego, że ktoś wpadnie na jakiś fajny pomysł, czemu by tego nie zrobić, jest oczywistą oczywistością. I pytanie jest tylko takie, czy jesteś w stanie to zaimplementować? Bo w przypadku różnych rozwiązań, nie wiem, czy widzieliście 2 dni temu news, że Chińczycy zrobili pierwsze swoje GPU o mocy mniej więcej RTX-a chyba 3090 i 4090, czy 3060 i 4060, mniej więcej o tej mocy jakby obliczeniowej. I ludzie się śmieją, że zaraz będziemy kupować karty graficzne na AliExpress i pewno coś w tym jest, no bo jakby Chińczycy nie mieli niektórych rzeczy rozwiniętych do tego stopnia, żeby rzeczywiście sobie z tym poradzić, tak jak procesory, czy właśnie karty graficzne, a może niedługo jak zaczną te rozwiązania, to przeskoczą nawet konkurencję, bo to też się zdarzało w przeszłości, tak, chociażby w samochodach elektrycznych, czy w pompach ciepła, czy w falownikach, tak, kiedyś mieli wszystkie te rzeczy bardzo, naprawdę bardzo, bardzo awaryjne. Bo pamiętam, jak ja zakładam sobie pierwszy raz fotowoltaikę dawno, dawno temu, to tak jak wam mówiłem, moja koleżanka jest też, ma tą firmę GetFree i ja z nimi rozmawiałem i oni mówili, że na przykład no, nie wszystkie firmy chińskie były tam tak sprawdzone, tak? Huawei oczywiście był długo na rynku, ja wtedy też brałem Huawei, ja sobie falownik i okej, natomiast no, wiele firm było dość słabych, a teraz no, wysyp jest tych firm i niektóre są lepsze, a to też dlatego, że bardzo dużo rzeczy, jeżeli jest dobrze zrobione konstrukcyjnie, to możesz na etapie aktualizacji poprawić. Przykładem są chociażby samochody i chińskie, i Tesla. Bardzo często rozwiązywane problemy są, czy dodawane nowe funkcje z poziomu jakby aktualizacji, bez wymagania prowadzenia żadnych nowych wiązek, bez robienia żadnych nowych czujników, odsyłania cię do serwisu, czy nawet akcje serwisowe, jeżeli są jakieś problemy, często są robione za pomocą aktualizacji, bez konieczności wizyty w serwisie. I to jest super. Jeżeli masz taki poziom, powiedzmy, możliwości jakby konfiguracji danego urządzenia za pomocą aktualizacji, no to wprowadzenie jakichś tam rzeczy, które zobaczyliście gdzieś u konkurencji, jest dość proste. No piszesz swój algorytm, sprawdzasz to, czy to działa, czy to rzeczywiście ma taki sam efekt jak u konkurencji, gdzie tam na przykład ludzie to zachwalają i wprowadzasz. I tyle. Więc jeżeli się uda, to pewnie, dlaczego nie? Ale nie wiem, no może tak jest, jak piszesz ty. Ja niestety danych na to nie mam. Astrofan. Po 3,5 roku używania S20FE przyszedł czas na zmianę. Padło na Oppo Find X9. Telefon pod względem baterii pierwszego dnia totalna miazga. Samsungi, iPhone'y, Pixele, uczcie się. 14 godzin 20 minut na baterii zostały 60%. Przy normalnym użytkowaniu YouTube, muzyka, rozmowy na WhatsAppie, SMS, social media, no zwykle używanie, które dało mi 4-5 dni ogółem. Nie mam pojęcia, jak oni to zrobili. Drugie ładowanie, ale 4-5 dni aż ci się udało wyciągnąć? No to nie wiem, to mi chyba w standby'u te telefony nie wytrzymują. Drugie ładowanie i już wynik 7,5 godziny z włączonym ekranem przy mocniejszym używaniu, a i tak osiągnąłem 3 dni, chyba że to było bez karty SIM, 3 dni działania. Aparat też super, natomiast jakość połączeń coś kuleje. Dwie osoby rozmawiające ze mną mówiły, że nie da się ze mną zrozumieć, bo są zniekształcenia i przerywa głos. Na S20 FE nigdy nie było takiego problemu. Póki co to jedyny minus. Czekam na Coloresa 16.1, może coś się zmieni w tej kwestii. Jeśli ktoś ma pytania, śmiało. No, dzięki za info, bo to zawsze dobrze wiedzieć. Wiesz, jakby... Po 3,5 roku jednak ten twój Samsung też na pewno, obecnie jaki to był telefon, żeby nie było, że się tam wyzłaszczamy na Samsungu, obecnie co by to było, czy Oppo, czy Vivo, czy iPhone, czy cokolwiek, no każdy telefon po 3,5 roku ma jednak zdegradowaną już trochę baterię, w mniejszym, większym stopniu, tak, na pewno zaliczył też jakieś wakacje, nawet jeżeli nie zagraniczne, to nad morzem gdzieś, albo nad jeziorkiem i dopadła go nie raz, nie dwa, temperatura wysoka. Ja już kiedyś słyszałem o czymś takim, że jeżeli telefon raz ci się tak przegrzeje, że na przykład, że ci się od temperatury wyłączy, no to jakby zachodzą tam takie zmiany, powiedzmy w przypadku baterii, tych uszczelek, jakichś tam rzeczy, że one są praktycznie nieodwracalne, że to ogniwo będzie już się gorzej spisywać. Ile w tym prawdy? Nie wiem. Mam nadzieję, że ktoś zrobi takie testy, że rzeczywiście przegrzeje jeden telefon nowy, a drugi zostawi taki, powiedzmy, w normalnych warunkach i później je rozbierze i zobaczy rzeczywiście, sprawdzi jakąś baterię, czy one na przykład od tej zbyt wysokiej temperatury, takiej jednostkowej, w sensie, że raz się telefon przegrzał i na przykład się od gorąca wyłączył, albo rozładował, przeładował się i się jakby rozładowywał się od tego, że próbował się schłodzić i czy faktycznie to ma jakiś wpływ, bo to by było fajne, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście tak jest. Czy ogólnie, no, jakby wchodzimy teraz w ten okres taki, no nie wiem, dzisiaj ma być 28 stopni, jest 25, bardzo przyjemnie na dworze. Natomiast no, wchodzimy w taki okres, gdzie pamiętajcie o tym, żeby telefonów nie zostawiać na słońcu, żeby nie zostawiać nawet na słońcu, ale przykrytym jakąś szmatką czy czymś, bo to tak niespecjalnie chroni. Musi być gruba warstwa, nie wiem, pod leżak chować, nie wiem, czy chować gdzieś w zacienione miejsce, przykrywać jakąś grubą poduszką, tak dalej. Te telefony będą się teraz grzały i to są jakby zestawienie czasami telefonu raz na takie bezpośrednio narażenie słońca, no powoduje, że jakby chwytasz później taką przegrzaną cegiełkę, tak? I ciężko taki telefon schłodzić. No i broń Boże, oczywiście nie wrzucamy wtedy szybko telefonu do zimnej wody czy do lodu, no bo spowoduje to, że będzie zbyt duży szok termiczny i pęknie wam szyba, tak? No tak na jakby szkło z przodu albo z tyłu, więc to tak wam pankowo, więc daję znać o tym. Chyba że macie jakieś w telefonie mil LCD, tak? Która jest odporna na szoki temperaturowe, bo to właśnie często dużo osób myli, że o, mil STD mam, to mogę pancerny telefon wojskowy, mogę rzucać nim. Nie, tam są określone normy, które mówią o tym, że mogą być szoki temperaturowe, że na przykład na wodę jest odporny nie tylko na opolewanie czy zanurzenie wodą, ale na konkretne spreje wodne, na przykład pod większym ciśnieniem, pod konkretnym kątem, w konkretne miejsca, czyli na przykład jest dodatkowo uszczelniony port. To oczywiście wszędzie można sobie doczytać. Pamiętam, że LG bardzo często dawało te standardy, a ludzie mówili, że nie były te telefony jakoś bardziej odporne. No nie były odporne, bo wtedy mieliśmy oczywiście inne szkła. Mieliśmy Gorilla Glass, jak dobrze pamiętam, 3. Były takim standardem, które było bardzo twarde, odporne na rysy. Telefony się mniej rysowały, ale jak upadł na ziemię, no to sayonara po prostu. No ale cieszę się, że u ciebie jest ok i mam nadzieję, że dalej będzie ci się dobrze użytkowało i no dawaj oczywiście znać w jakimś czasie, nie wiem, co ewentualnie zauważyłeś, jeżeli chodzi o problemy. Ja przy Findzie nie miałem problemów z rozmowami też nie, wydaje mi się, że było wszystko ok. Chyba trochę mogło być głośniej na głośniku, jeżeli jesteśmy na głośno mówiącym, ale generalnie to już by było takie przyczepianie się o nic z mojej strony. Galanonim, Robercie, spotkałem się z rodziną w restauracji pod Złotymi Łukami przy A2 jakiś czas temu. Nie zwracałem głowy, bo czas z rodziną to rzecz święta. Na szczęście używałeś akurat X300 Ultra i na żywo widziałem, jak ogromna ta wyspa z aparatami. Od razu przekonałem się, że jednak 300 Pro zupełnie mi wystarczy. A2 na jakiś ten... A, tak, przy A2, tak, no, byliśmy zawsze, jeżeli mamy możliwość pojechania do Agaty Meble, która jest daleko od nas, a moja żona bardzo lubi ten sklep, no to zawsze sobie tam dzieciaki mówią, o, może podjedziemy do Maka i wjeżdżamy. Więc tak, no było trzeba podejść, nie mam z tym problemu, tak, wiesz, moja rodzina to oczywiście, no nie, jakby no nie, może nie czuć, powiedzmy, tego tak super komfortowo, ale jakby ja bym się na pewno zatrzymał i zamienił parę słów. Chciałem tylko napisać, że z głębokim poważeniem można mieć narzekania na powtarzające się wyrażenia. Sam występuję regularnie przez szerszą publikę, nawet przećwiczone wystąpienie to ogromny stres. I takie powtarzanie się to norma. Każdy z nas ma takie natręstwa, tylko nie każdy sobie zdaje sprawę, bo nie nagrywa się i nie odsłuchuje. Inna sprawa, narzekanie na muzyczkę, która w kółko była taka sama. Ludzie nie rozumieją, że to nie słuchanie dla przyjemności, a swoisty benchmark głośnika i wręcz wskazanie jest słuchanie tego samego kawałka. Oczywiście dźwięk jest zniekształcany przez kompresję mikrofon-głośnik widza, ale mając ten sam sprzęt do nagrywania oraz te same głośniki u widza można zobaczyć różnicę w odbiorze, co nieosiągalne byłoby przy zmianach piosenek. Ludzie chyba nie rozumieją, że to słucha recenzja, a nie zamawianie piosenek jak orkiestra u weselu. Na koniec szukałem odkurzacza bez stacji, bo miałem w zamiarze schować całość pod szafką RTV, a dzisiaj praktycznie nie mam nic nowego z samą ładowarką, tylko ogromne stacje. Trochę szkoda, że nie ma na przykład wyciąganego modułu, który mógł być samą ładowarką, a w razie potrzeby można byłoby go zamontować w stacji z pojemnikami. To jakby dokończmy pierwszą część, a później drugą. Odnośnie dźwięku, no ja puszczam sobie cały czas ten sam mój kawałek, natomiast nie puszczam wam go na głos, no bo może część osób uznała, że to jest bezsensowne przedłużanie o te 10 sekund. Mi nie zależy o tym, żeby film był dłuższy o 10 sekund, a jakby odczucia mam takie same, więc ja sobie zawsze słucham i wycinam po prostu ten dźwięk z tego nagrania i tyle. Natomiast co do powtarzających się dźwięków, no tak jak mówiłem, no zdarzały się wcześniej inne, teraz zdarzają się inne. Jakby na pewno taki modus operandi jest tutaj takie, że ja po prostu nie mam nagranego scenariusza, nie mam telepromptera i tak dalej. Pewno gdybym sobie to ładnie napisał, używałbym bardziej elokwentnych słów, mówię jeszcze bardziej płynnie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja uważam, że przekaz taki autentyczny jest lepszy. Ja miałem jeden film tutaj na kanale, który czytałem, pamiętam, że sobie go przygotowałem i tak dalej, bo tam były jakieś konkretne słowa, które miałem powiedzieć, to chyba dla Philipsa Hue robiłem kiedyś jakiś, ale to dawno odcinek, jakiś, nie wiem, 8 lat temu. I uważam, że to jest mój najgorszy odcinek, bo po prostu słuchać, że czytam tam i nie da się tego wyeliminować. Nie potrafię przeczytać czegoś i żeby mówić tak jak teraz płynnie, z intonacją, żeby nie było słychać, że to jest czytane. Nie, może powinienem się tego nauczyć, nie umiem tego niestety, więc wolę, nawet jeżeli mam dodatkowe y, a, e, u i powtarzam niektóre słowa, wolę, żeby tak to wyglądało, bo w moim odczuciu ten przekaz jest bardziej płynny. Ja niektóre rzeczy mogę oczywiście na etapie postprodukcji wyciąć i to się zdarza, natomiast no nie zawsze, bo czasami jest tak, że jest to jakby wplecione mocno w jakąś kompozycję i trochę aż szkoda. Odnośnie samego robota. No teraz nie ma, no bo nikt by ci nie kupił takiego robota. Zwrócę uwagę, że Dreamy chyba ma takie roboty. Miało kiedyś serii tej R. Nie wiem, czy ta seria jeszcze jest. Teraz mają serię chyba najniższą D, chociaż może R-ka też jest. Poszukaj, czy nie ma gdzieś starszej serii R, bo to będzie taki robot. Natomiast jeżeli masz szafkę, która jest powiedzmy pusta, to jest szafka RTV, no to nie. To pod szafką RTV to będzie ciężko. Natomiast gdybyś chciał zmienić lokalizację, no to jeżeli masz jakąś wolną na korytarzu szafkę, którą można zaadoptować, no to jeżeli to jest szafka otwierana, no to najczęstszym sposobem, gdzie ludzie jakby montują takie stacje dokujące, to jest kupienie tej stacji, która jest albo normalna, ale na wymiar i ona pasuje do szafki i po prostu tą blendę, którą masz na dole, wycinasz i robisz ją na przykład na taką jakby no wolną przestrzeń i wtedy robot wyjeżdża i dokuje sobie z powrotem tam i jakby szafka jest cała schowana, albo ewentualnie ludzie kupują i na przykład widziałem do szafek kuchennych, no są te specjalne wersje, nie wiem czy one się nazywają master, czy jak one się tam nazywają, u każdego producenta inaczej, natomiast one są takie dość niskie zabudowane, żeby właśnie wbudować w połowę szafki masz dostępnej na swoje rzeczy, a połowa szafki jest przeznaczona na robota. Spróbowałbym ewentualnie w coś takiego. No bo teraz bardzo ciężko znaleźć robota, który byłby tylko robotem do sprzątania, bez wymiany wody, odciągania i wszystkich tych rzeczy. Oczywiście, pewną gdzieś tam znajdziesz sobie na, nie wiem, Allegro, Amazonie, jakąś starszą wersję odkurzacza, który taki będzie, że tylko ma stację dokującą. No ale to trzeba czekać, jakby szukać 3 lata do tyłu, tak? I to już jest jednak pewno trochę problematyczne. No i nie wiem, jaka jest wartość takiego robota. No skoro teraz możesz za 1000 kawałkiem kupić robota, który ma stację ze wszystkim, a to ile musi? Kilkaset złotych by musiał kosztować taki robot, który tak na dobrą sprawę nie ma nic oprócz czyszczenia. Kurnolis, hej Robert, co do porównania głośników w moim S24 Plusie, są czyste, telefon wyjmuje co tydzień z etui i dokładnie czyszczę. O, to się chwali, bo ja tego niestety nie robię. Po prostu Pixel ma więcej basu, z obu korzystam równolegle, obiektywnie mówiąc, Samsung wygrywa tylko softem, bo faktycznie ma dużo więcej funkcji, przykład tryb i procedur, ale akurat pracy Pixela jest o wiele lepsza. Uważam, że te nowe Pixele są naprawdę już dopracowane. Mam porównanie z wieloma telefonami, także z iPhone'ami. Największą wadą Samsunga jest aparat. To jest wstyd, żeby flagowy telefon nie miał trybu makro. No, to fakt, już pomijam. No, już nie mówiąc o makro jakimś z teleobiektywu, gdzie możesz ładnie rozmazać, tak? No i Samsung nie lubi trudnych warunków oświetleniowych, ale o tym pisałem już nie raz. Piszę to dlatego, że w nowych S26 jest dokładnie to samo. Ja mam nadzieję, że w nowych Pixelach rzeczywiście będzie ten nowy tensor, który będzie 2-nanometrowy, bo jest szansa na to, że będzie może trochę bardziej wydajny, ale na pewno będzie się mniej grzał i to by była super sprawa. Bo ja też bardzo lubię Pixele i one mocno siedzą, więc tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. To do Samsunga, no to mówię, no ja nie mogę powiedzieć, że te telefony robią złe zdjęcia, natomiast one są po prostu mocno odbiegające. To konkurencja poszła tak do przodu, że tam można się zachwycać, a Samsung może powiedzieć, że po prostu jest okej, niestety. Chociaż niektóre kadry też Samsunga miałem całkiem przyjemne, mi się wydaje, więc tu wszystko też zależy. Wiecie, to nigdy nie jest tak, że to jest to super obiektywne. Jeżeli telefon ci wychodzi w maju czy w czerwcu, no to wiadomo, że będziesz miał piękne, czy tam w marcu i w kwietniu, piękne kwitnące kwiatki, wszystko piękne, tak? Latem tak samo, czy nawet we wrześniu jeszcze wygląda to nieźle. Ale masz premierę telefonu w styczniu, jeżeli nie jedziesz powiedzmy gdzieś ciepło i ładnie, no to u nas w Polsce zima, to masz połowę zdjęć zimowych, połowę w szarówie, bez widocznego nieba, no to jest słabe, w sensie za chmurami, więc to jest słabe i to tego jakby się nie da przeskoczyć. Tom Husky, hej Robert, jakiś czas temu pisałem, że po przesiadce z Legiona na MacBooka wracam na stare śmieci. Udało się zakupić Legiona Pro z RTX 5060 32512 śmiga bardzo dobrze w wymagających programach do projektowania 3D. Udało mi się też sprzedać mojego MacBooka Pro 14 M2 Pro 16512 za 4000. Boli kolosalna utrata wartości. Na premierę w 2020 kosztował 12. Ja go zakupiłem w kwietniu za 9. Strata 5200 w 2 lata. Niestety od lat sprzęt Apple traci na wartości, jak każdy Samsung czy Vivo, co daje do myślenia na temat wydatków na sprzęt. Ciężko było mi oddać ten sprzęt w cenie iPhone'a 17. No, na pewno. W sensie, no i dlatego ja też swojego laptopa nie będę sprzedawał ani z nim robił. Ma już te, nie wiem, 4 czy 5 lat. I poza tym, że kondycja baterii 82%, więc i tak cały czas jestem pod prądem, bo na monitorze nadal wpisuje się bardzo dobrze, nie mam jakichś większych zastrzeżeń. Jedyne co, to chyba bym pojechał do serwisu, żeby go wyczyścić, bo pewno słyszę, że czasami jest więcej tych jakby wkręcających się na wysokie obroty wentylatora. No i to jest pewno za sprawą tego, że zaciągnął trochę tego brudu gdzieś tam i przez te kilka lat już. Kilka razy też był na wyjazdach, więc pewno ma to rację bytu. Więc no oczywiście, no zmiana urządzenia zawsze, a zmiana całego ekosystemu, jak masz komputer, tablet, telefon, słuchawki, zegarek, to są gigantyczne przedsięwzięcia w chwili obecnej, tak? Aż żal, że mieliśmy kiedyś takie czasy, że flagowce były po 2,5 tysiąca. Piękne to było. Oczywiście, no zarobki też były inne wtedy, tak? Ogólnie tak mówię, w skali Polski. Mateusz Misiurski, cześć. Jestem zadowolony z Pixela 9 Pro i jednak XL, jednak dziwi mnie i denerwuje jeden fakt. Może spotkałeś się z czymś, czy czytałeś. Mam telefon jakoś 6 miesięcy, a plecki mają dziwne, ciemniejsze plamy, jakby farba wycierała się, oraz metalowe boki też mają kilka jakby plamek, czy zarysowań, a nie rzucam nim. Etui Spigena, ta tańsza wersja. Ile kolata telefon góra-dół w nim? Moja 4-letnia Xperia 1-2 jest w podobnym stanie. Telefon za tyle pieniędzy powinien być lepszej jakości. Denerwuje mnie też gest dołu od góry, wywołujący otwarte karty. Nie tylko, że jest tak nisko przy obudowie, ciężko się używa, to często nie działa poprawnie. Zrobiłbyś filmik na ten temat etui z jakiegoś materiału, których marek i te powinno się kupować. No wiesz, no tak jak widzisz sam, to 6 miesięcy, więc to niektóre rzeczy wychodzą dopiero po kilku miesiącach. Nagranie materiału, gdzie miałbym telefony w różnych etui, różne telefony, bo no nie mam 5 czy 10 telefonów takich samych, no to jest ciężkie do zrobienia, przynajmniej dla mnie. Natomiast, no nie wiem, no możesz poszukać na forum czy i producenta etui i telefonu, czy ludzie mają podobne rzeczy. Ja co prawda mam jeszcze Pixela, ale nie jest intensywnie tak aż bardzo użytkowany. Natomiast żadnych tam odprysków nie zauważyłem, tym bardziej, żeby były różne odcienie na tylnej obudowie. Jeżeli zacznie się coś siepać, w sensie tak kolokwialnym, że zacznie coś odpadać, to na pewno bym to reklamował, tak? No bo to nie jest taka rzecz, która powinna gdzieś się pojawiać. No pytanie, czy ten delikatny luz w tej obudowie nie powoduje, że codzienne setki razy przemieszczanie się tak samo góra-dół jakichś elementów plastikowych, albo może tam jest jakieś wzmocnienie w tej obudowie, nie powodują po prostu tego przecierania, tak? I zostawiania nawet czarnego śladu. Może można to domyć po prostu, tak samo tą obudowę, więc na pewno bym to sprawdził. No nie wiem, no, jeżeli tam jest delikatny luz, nie powinno go być, tak? No powinieneś mieć, nie wiem, no wyposażyć się w jakieś tam etui, które rzeczywiście jest tak w 100% dopasowane, żeby uniknąć tego typu problemu, więc no nie wiem. Uważam, że luzu nie powinno być, no ale też jeżeli coś się zacznie dziać z telefonem, to pewno próbowałbym reklamować. Deskalec. Nawiązując do filmu 17 Pro po 8 miesiącach, mi brakuje w Androidzie porządnej aplikacji Znajdź. Często sprawdzam, gdzie aktualnie jest moje dziecko na Androidzie. Tego chyba nie ma tak dobrze rozwiniętego, a szczególnie jak dziecko ma iPhone, a nie chce niczego innego. No musisz mieć tego, jak to się nazywa, Family Linka, czy jak to się tam nazywa na Androidzie. Musi mieć ona zainstalowane to również na iPhone'ie. Da się to zrobić, tak, bo mam znajomych, którzy mają iPhone'y, a dzieci mają Androida albo w drugą stronę, więc da się to zrobić. Kiedyś sobie to nawet testowałem, więc spoko działa to, tylko no, musisz używać tego oryginalnego narzędzia Androidowego, tak? No bo jeżeli ty nie masz iPhone'a, no to dziecko, żeby zlokalizować, no nie zrobisz tego. No chyba, że na jakimś Macu czy na czymś innym, tak? Na jakimś iPadzie ewentualnie. Natomiast no to jest jednak zamknięte dla ekosystemu, więc musisz na Androidzie mieć po prostu coś zainstalowane na tym iPhone'ie, z którego córka korzysta, czy tam dziecko. Więc no tak to wygląda. Niestety, no to wiecie, no to są super rzeczy do ułatwiania, tak, moje dziecko też było teraz na wycieczce daleko, tak daleko jak na tam małe dziecko, które pojechało tam, nie wiem, ze 100 km od Poznania. No więc te jakby funkcje do znajdywania i tak dalej, to są super, żeby wiedzieć, kiedy już wraca, czy się gdzieś nie zatrzymało na jakimś postoju, tak, i tak dalej, więc to jest mega wygodne, no tylko no, trzeba być w ramach jednego ekosystemu najlepiej. Demo 666 HD. Cześć. W jednym z tych newsów wspomniałeś, że iPhone'y mają zauważalnie słabszy zasięg komórkowy od konkurencji na Androidzie. Mógłbyś rozwinąć ten temat, który smartfon najbardziej cię zaskoczył w trudnych warunkach, typu windy, parkingi podziemne czy głęboka wieś. Słyszałem też, że Oppo Vivo montują dedykowane chipy do wzmacniania sygnału. Tak, i mają nawet specjalne takie tryby. One się tam, nie wiem, na zewnątrz, czy jakoś tak się nazywają, że wtedy jest wzmocniona ta antena. W iPhone'ie no, to ja mam systematycznie, tak, i to niezależnie, bo moja żona też na przykład ma iPhone'a też w innej sieci, więc nie jest to, powiedzmy, wina plusa, a po prostu jak jesteśmy często gdzieś tam w jakiejś galerii, w sklepie, nawet w jakimś tam, powiedzmy, Lidlu czy Biedronce, to często wysłanie jakiegoś zdjęcia czy coś, to wiadomości okej, ale wysłanie zdjęcia czy coś, obejrzenie jakiegoś, nie wiem, żeby wyszukać, czy dany produkt gdzieś tam jest jeszcze gdzieś taniej, tam powiedzmy, nie wiem, często tak jak jestem w Lidlu i patrzę sobie na te narzędzia Parkside, bo ja mam tam wszystko w tym systemie Parkside'owym, no to po prostu ciężko to jest znaleźć, żeby się to tworzyła ta strona. Więc to są bardzo różne warunki. Czasami jest lepiej, czasami gorzej. Mam wrażenie, że po prostu jak jest rzeczywiście słaby zasięg, to wtedy wypada to po prostu gorzej. Bo wyjmuję, ja zawsze mam dwa telefony ze sobą, więc wyjmuję ten drugi telefon, robię to. O, najlepszym przykładem jest to. Byłem ostatnio na konferencji Mowa, wrzucałem wam TikToka z tego, więc jeżeli ktoś chce zobaczyć, co tam było, to polecam. Natomiast byłem na konferencji Mowa i wyobraźcie sobie, że miałem dwa telefony. Miałem Oppo Find X9 Ultra, który normalnie działał, internet, wszystko śmiga, LTE, ale wszystko działało. Na iPhone nie mogłem otworzyć w tej samej sieci. Jedną i drugą kartę mam w plusie, pod tym samym abonamentem. To są dwie karty, które są, powiedzmy, tożsame. I na iPhone'ie nie mogę nic otworzyć, nie mogę załadować żadnej rolki, wysłać żadnej rolki, nic i po prostu musiałem sobie zrobić, no bez sensu. Siedząc na widowni, tak, chcąc wrzucać jakąś tam rolkę, czy powiedzmy jakieś tam zdjęcie, musiałem zrobić sobie hotspot z Finder X9 Ultra na tym telefonie, żeby udostępnić sobie na iPhone'ie. No to jest żal. Więc u mnie to się zdarza naprawdę bardzo często, szczególnie w takich, no może to też było zatłoczone miejsce, no bo to było tam z 50 gości, było wszyscy w telefony, albo jeden, albo dwa, więc może to też z tego wynikało. No ale fakt jest taki, że ani Oppo, ani Vivo takich problemów nie mają. Dremik 90. Cześć Robert, pozwól, że zrobię sobie taki wyżyk, który robię ci na Q&A co jakiś czas. Oczywiście na temat kulturalny, żeby nie było. Z góry przepraszam za brak polskich znaków, ale piszę na klawiaturze Bluetooth, która jest do Windowsa, piszę na iPadzie, spoko. Co do czepialstwa się ludzi o te powtarzalne, w sensie mi akurat nie przeszkadza, bo słuchając ciebie mam wrażenie, jakbym słuchał kumpla, do którego zadzwoniłem, pogadać i zapytać, co tam słychać. O wiele bardziej lubię taką luźną, naturalną gadkę, niż filmy napisane z pełnym scenariuszem, którym brzmią po prostu źle. Oglądam twoje filmy od bardzo dawna i muszę przyznać, że na początku, jak trafiłem na twój kanał, to myślałem sobie o matko, jaką zanudza. Słuchając się nie da, a potem się przekonałem i spodobał mi się styl twoich filmów. I codziennie sprawdzam, czy coś nowego się nie pojawiło. Myślę, że jest dużo takich ludzi, którzy jednak lubią twoje filmy i twój styl, ale chętnie pisze się negatywne komentarze. To prawda, zgadzam. No dobra, odniosę się może na końcu. Paczka od Apple. Ja uważam, że albo może od razu, bo tu jest, widzę, że jest trochę tych rzeczy, więc tak na bieżąco. I jakby... Ja zawsze, tak jak wam mówiłem, ja jak staram się nagrywać filmy, to jeżeli chodzi o ten taki naturalny przekaz bez tam powiedzmy ten czytania, staram się też nie powtarzać tych wszystkich zawsze super tych, nie wiem, Edge, Ultra, Master i innych nazw, które producent stosuje, bo to można sobie przeczytać, ale staram się tak mówić dość naturalnie, w miarę tak nie za szybko, nie za wolno, ale tak, no tak właśnie, tak jakbym z kumplem gadał i przekazywać informacje, które ja musiał wiedzieć w recenzji, czyli nie patrzę w ogóle na czas. Jeżeli ta recenzja będzie trwała 40 minut, jak w niektórych przypadkach, to niech tyle trwa. Ja jak oglądam i szukam recenzji, nie wiem, narzędzi do czegoś tam, basenu, czegoś, no obecnie co bym szukał, szukam zawsze te, które są długie filmy, bo one są pewno nagrane albo bardziej amatorsko i wtedy jeszcze lepiej, bo jakby lepiej wszystko widać, albo rzeczywiście ktoś ma dużą wiedzę i chce się po prostu wygadać na ten temat. I dla mnie to jest spoko, bo ja na przykład, nie wiem, 5- czy 6-minutowej recenzji nie lubię oglądać, bo ona, połowa to jest o specyfikacji, którą mogę sobie przeczytać, połowa jest o tym, jakie jest opakowanie, a 1/3 to jest, gdzie faktycznie są jakieś wrażenia. Paczka od Apple. Ja uważam, że to bardzo dobrze, dostajesz taki zestaw i oby jak najdłużej, oby filmy, inne firmy robiły to samo. Jak masz sprzęt na rok, to możesz pokazać, jak ten sprzęt działa po tak długim czasie, bo takie testy przez 2 tygodnie w większości można sobie wsadzić do szuflady. Raz się władowałem po recenzji Niantefana na Galaxy A34 5G dla żony. Miał być taki super na długo i tnie się Windows po aktualizacji. Ja też uważam i też doceniam to, jak mogę mieć telefon dłużej. I bardzo często tak jest. W sensie to nie jest tak, że to jest tylko Apple, bo mam na dłużej telefony od Google'a, mam telefony dłużej od Nothing. No, czasami się zdarzy, że na przykład jakiś telefon, nie wiem, został mi od Motorola, tak, oczywiście mam wszystkie info. I tak jak mówię, to nigdy nie są tak, że to są telefony dla mnie na własność. Pewno przyjdzie czas i oni się odzywają, że mam oddać te telefony, ja je oddaję i spoko. Ale fajnie, bo ja mogę po roku na spokojnie, a nie, że muszę wtedy, tak jak w przypadku Samsunga, jak ja chcę o Samsungu zrobić przed premierą S26 od S25, to ja muszę pisać, żeby na szybko albo bukować sobie termin, żeby dostać ten telefon powiedzmy wcześniej, bo pewno jest więcej osób, która próbuje sobie zrobić taki materiał, więc często później tych telefonów nie ma, bo oni nie mają aż tak dużej ilości sampli rocznego telefonu po prostu. Więc tutaj jest bardzo często problem. Dziś, kiedy to piszę, czyli 21 maja, moja S23 dostała One UI 8.5. Póki co jest mega, mam wrażenie, że telefon działa 2 razy płynniej. Czekam na to poprawne działanie baterii. Każda aktualizacja zawsze powoduje, że nam się wydaje, że działa szybciej, w związku z tym, że po prostu cały cache jest wyrzucany, wszystko jest indeksowane na nowo i pewne rzeczy, które były usunięte, a jakby zostały gdzieś tam w pamięci, jakieś ghost pliki i tak dalej, nie zamulają systemu, więc ta pamięć na pewno też ci się trochę zwolniła, może byłeś gdzieś na limicie, więc na pewno to gdzieś tam przyspiesza. Każda aktualizacja, zresztą do dzisiaj jest to powiedzmy najbardziej sensowne. Jeżeli coś się dzieje z telefonem, to jakby pierwsza rzecz to jest restart, bo restart techniczny zawsze nie jest zły, a druga sprawa jest taka, że no może kolejna aktualizacja coś naprawi, bo poprzednia mogła coś zepsuć albo coś się mogło pokaszanić w systemie, więc to jakby się jest niezmienne od wielu, wielu, wielu lat. A propos baterii, zmieniłem w serwisie Samsunga baterię S23, jest zero poprawy. Przed zmianą trzymałem jakieś 3-3,5 godziny stotu, teraz po zmianie jest tak samo. 350 zł w błoto, tak szczerze, telefon super jak na moje wymagania, ale tylko ta bateria niestety kuleje jak pirat bez drewnianej nogi. Znaczy, powinno być lepiej, chyba że to S23, które miałeś, miało rzeczywiście, nie wiem, kondycję baterii na poziomie 95%. No to zmieniając na baterię z kondycją 100%, rzeczywiście tej różnicy nie widzisz. S23, no to pewno też zależy od tego, jak użytkujesz. Jeżeli większość to jest właśnie poza domem, LTE, 5G i tak dalej, no to pewno większych, i tam są jest kilka jakichś rzeczy takich trochę bardziej wymagających, no to ja nie miałem jakichś dużo lepszych wyników, tak? Byłem gdzieś tam w granicach 4-4,5 godziny, ale to u mnie jest zawsze tryb mieszany, bardzo rzadko to jest tryb tylko LTE lub 5G. Więc jeżeli ktoś jest cały dzień poza domem, nie ma dostępu do Wi-Fi, to zawsze tą godzinę, półtorej ten slot będzie mniejszy. No tu jakby najlepszym rozwiązaniem, jakie możesz sobie ewentualnie zafundować, to jest jakiś taki powerbank, który będzie po prostu podpinany i przypinany jakoś do tyłu telefonu. Są takie z case'ami na przykład, albo case dać, który mam jakby MagSafe i do niego sobie kupić MagSafe'owy powerbank, który będzie indukcyjnie ci ładował, albo ewentualnie no po prostu, nie wiem, w pracy przy monitorze dokupić sobie kabelek, albo zabrać z domu, który będziesz doładowywał indukcyjnie na przykład, albo po przewodzie, żeby wydłużyć sobie tą baterię, tak. No wiadomo, bateria ważna, ale można sobie jakoś z tym poradzić. Nie potrafię trochę zrozumieć narzekania ludzi na to, że bateria w zegarku trzyma na przykład 2-3 dni. Mam S25 i trzyma mi bateria jakieś 3 dni około. Mi to w zupełności wystarczy. Nie śpię w Galaxy Ultra. Więc czy odłożę go na biurko, czy na ładowarkę na noc, nie robi żadnej różnicy. Przecież nawet jak idziesz pod prysznic, to można zdjąć zegarek i na te 10-15 minut, jak się ogarnie człowiek w łazience, to zegarek się doładowuje te trochę. No przecież nikt nie jest poza tym dłużej niż kilka dni. Tak wiem, kierowcy na przykład ciężarówek, że 2-3 tygodnie, ale mają w kabinie na pewno. Wiadomo, że każdy ma inne podejście, takie jest po prostu moje zdanie. Mam wrażenie, że ludzie lubią po prostu ponarzekać dla zasady, no nic. Wiesz co, no ja też tak robię. Zawsze jak idę pod prysznic, to nie wiem, albo jak robię, nie wiem, wczoraj na przykład tam robiłem dzieciakom przy basenie coś, to też zegarek, mówię, zdejmę od razu, bo zaraz będę miał mokry pasek i tak dalej. Mówię, a to skoro zdejmuję i będę go 15 minut, nie będę go miał, to i tak go podłączę sobie do ładowarki. Więc ja tak bardzo często też tak robię. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Jeżeli wiesz, że nie wiem, będziesz zakładał, nie wiem, zdarza mi się czasami założyć koszulę. Jak zakładam koszulę, to problem jest taki, że nie mogę później przez zegarek przeciągnąć tej koszuli, więc najpierw zdejmuję zegarek, to idę sobie go od razu kładę. Mam po prostu tak zrobione, że mam, nie wiem, w trzech miejscach ładowarkę, tu przy biurku, w sumie też powinienem, mam 56%, więc może na tą chwilę, dzięki za przypomnienie, podłączę sobie. Więc fakt jest taki, że po prostu w kilku miejscach mam ładowarkę, bo mamy razem z żoną zegarki, więc na zmianę po prostu tam, gdzie bliżej, tam po prostu podłączamy. Piszę to w trakcie słuchania poprzedniego Q&A. Ktoś powiedział, że twoje recenzje są nudnawe. Tak jak napisałem wcześniej, mi twoje filmy bardzo się podobają. Poruszają dużo kwestii w telefonach, w sprzęcie, który testujesz. Moim zdaniem robisz bardziej rzeczowe recenzje, na przykład wspomniane wcześniej przeze mnie, nie antyfan. Dużo osób w polskim tech-tubie po prostu pracuje w recenzjach, a wiadomo, że nie, że to się bardziej klika. Nie bez powodu wszystkie patogale mają tyle zwolenników. Znaczy ja uważam, że każdy, że fajnie, że na przykład, nie wiem, jest recenzja jednego sprzętu od tylu osób, tak? Bo możesz sobie obejrzeć od Niantefana, od Pawła Warzechy, od Kasi, od Zrutbloga i możesz sobie obejrzeć u mnie. I ja polecam zawsze tak robić, bo wybierasz jakby, robisz sobie średnią z tego, tak? I to jest super, bo możesz u tej osoby zawsze może tak pójść, u tej osoby może tak pójść i wybierasz sobie średnią i rzeczywiście dopasowujesz i na podstawie tego. Zresztą no, ja nigdy bym nie kupił sprzętu na podstawie oglądnięcia jednej recenzji, tak? To tak zupełnie szczerze. Jeżeli chcecie kupić telefon, tablet, cokolwiek, oglądajcie kilka materiałów, bo musicie mieć jakąś średnią. U każdego jest trochę inaczej. Nie wiem, ktoś tam jest akurat głównie podróży. U mnie też jest czasami inaczej. Ja czasami telefon mam głównie na wyjazdach, jak się zdarza, tak, że akurat przypadnie recenzja jakiegoś telefonu, który mam na przykład gdzieś na wyjeździe, albo na targach, albo na wakacjach. Ale są takie telefony, gdzie siedzę praktycznie cały czas w domu i tylko jeżdżę do przedszkola, do szkoły na zakupy i nigdzie więcej się nie ruszam. I może jeden jakiś wyjazd do Warszawy na jakąś konferencję. No to też inaczej się odbiera taki telefon na pewno. Będziesz miał pomysł na prezent dla mojego ojca. Zawsze z siostrą, jak robimy prezenty na święto, to mamy z nim problem. Ojciec używa S26 Ultra, ma basy 4 Pro, gardzi smartwatchami. Na święta dostał od nas 2 smart tagi od Samsunga. To super prezent. Wiem, że jest maj, ale do grudnia zostało mało czasu i nie bardzo mam pomysł, co w tym roku mu kupić. Co mógłbyś zaproponować? Tata jest gadżeciarzem, jak my, ma ponad 60 lat, więc gówniarskie gadżety odpadają. Lubi czasami pograć na PS5 Pro. Może byś zrobił jakiś film, ale poradnik dla gadżeciarza w każdym wieku. Myślę, że to nie jest zły pomysł. Ja sobie od razu takie rzeczy zawsze tego zaznaczam i wrzucam sobie do screenshotów, a później przepisuję sobie na taką specjalną listę, więc dzięki. Nie wiem, jeżeli jest gadżeciarzem, ma dużo rzeczy od Samsunga, pewno albo poszedłbym w tablet, żeby na przykład w domu odciążyć go od małego telefonu. 60 lat to już jest taki fajny wiek. Można już zacząć oszczędzać oczy trochę, więc większy tablet, myślę, że to było spoko rozwiązanie. No i tu można rzeczywiście poszaleć. Można kupić i w miarę taki, powiedzmy, tani, ale można też kupić, nie wiem, flagowca tam za ładnych parę tysięcy. I myślę, że i raz, że do grania, jeżeli miał jakieś gierki na telefonie, do edycji zdjęć, są rysiki, można mieć etui z klawiaturą, więc miałby od razu komputer, można na tym pograć, podłączając sobie pada, no jest dużo, dużo możliwości. Nie wiem, można grać, nie wiem, w chmurze tej Xboxowej, czy NVIDIA-owej, więc jest dużo możliwości, jeżeli chodzi o granie, czy w bardziej, czy mniej zaawansowane gry. I jest to spoko, no bo ma zawsze dodatkowy tablet, na którym może, nie wiem, oglądać sobie zdjęcia od, powiedzmy, wnuków, czy tam jak będą, czy zdjęcia, które wy mu wysyłacie z jakichś wakacji. To jest super opcja. Ja pamiętam, że mojej mamie zostawiałem komputer swego czasu mój, który miałem i no ona też ma telefon i tak dalej, ale jak ma na przykład zdjęcia do poglądania z jakichś tam wyjazdów czy coś, to mówi, że woli sobie odpalić komputer, na komputerze sobie odpala i sobie może na dużym ekranie, powiedzmy, poglądać, jest to zawsze bardziej wygodne. Więc myślę, że to jest spoko opcja. Kusi mnie przejście na iPhone'a R. Jest mi dobrze w Androidzie, mam związek do wielu lat, ale jakoś kusi mnie ten skok w bok. Myślisz, że R to dobry wybór? Jaki na iPhone byłby dobrym wyborem do przejścia z S23, żeby był w miarę nowy, ale nie kosztował kupy kasy? Wiesz co, no, ciężko mi powiedzieć. Nie wiem, czy R jest dobrym wyborem, bo to tutaj nie będziesz miał jakiejś, no, może gigantycznej różnicy, jeżeli chodzi o baterię. Oczywiście telefon będzie super smukły, super lekki, fajnie będzie ci, nie wiem, leżał w marynarce, jeżeli nosisz tak dalej, czy w kieszeni, nie będzie cię uwierał tak dalej. Jest świetnie wykonany, w sensie ten feeling tego Era jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, ale daje znać, że jeden obiektyw, jeden głośnik, to są rzeczy, które no, będą gdzieś tam bolały, bo to są kompromisy, na które trzeba pójść. No i tutaj ewentualnie ten R, ta bateria, no, ale możesz sobie dokupić powerbanka, który jest tam ultra drogi, jakby w tej samej konfiguracji, więc no coś za coś, tak? Nie wiem, czy R to byłby najlepszy wybór. Wolałbym w tej samej cenie albo i taniej dorwać zwykłą 17. Dwa obiektywy, może nie tak super zrobione, ale nadal mały telefon, bo R będzie większy od S23, żeby nie było tak, tylko znajdź. Ja bym chyba poszedł w 17, tak? Jeżeli nie Pro, bo nie chcesz dokładać, wydawać kasy, 17 jest naprawdę bardzo takim optymalnym wyborem i telefonem, który no w tym roku, no poza tym, że ma dwa obiektywy, no zaznacza wszystkie rzeczy i nawet te głośniki będą dla ciebie dużym, dużym zaskoczeniem, bateria tak samo. Wszyscy zawsze zachwalają iPhone'a, że taki super och, ach. Ja zapytam z innej beczki, co może być irytujące w iPhone'ie dla kogoś, kto przechodzi z Androidem? On myśli rzeczy, które od lat w iPhone'ach, ale nie mówi się o nich, bo jest już oczywiście, że w nich jest na przykład coś takiego jak brak gestu cofania z prawej, lewej strony ekranu, tak jak jest to w Androidzie. Mam nadzieję, że wiesz, co mam na myśli. Jeśli doczytałeś do końca, to gratuluję, dziękuję. Nie mam znajomych, którym mogę pogadać o tych rzeczach albo o coś zapytać, dlatego trochę się pospamowałem. Pozdrawiam serdecznie i za jakiś czas znów zrobię wyżyk przemyśleń, jak mi się nazbiera. Okej, okay, dzięki wielkie. Wiesz co, no, z tych takich rzeczy najbardziej irytujących to na pewno ten gest, na pewno to, że nie możesz jednym jakby przyciskiem zamknąć wszystkich aplikacji, bo czasami coś na przykład zaczyna ci działać gorzej w każdym telefonie i tak jak mówię, ten techniczny restart jest spoko, ale nie ma możliwości jakby czasami po prostu rozwiązuje problem zamknięcia aplikacji, tak? I tyle. Tu, żeby zamknąć aplikację, no to musisz do niej wejść i żeby ona była na pierwszym planie i wtedy ją po prostu zamknąć. Ale czasami nie wiesz, która aplikacja ci na przykład powoduje jakiegoś laga w tle, tak? Ona się usypia, ok, ale fajnie, gdyby był jeden przycisk, żeby wszystkie te aplikacje wyrzucić z RAMu, bo nawet po restarcie one są jakby w tej samej kolejności, więc one później będą się, może one się nie ładują, ale fakt jest taki, że nadal ta lista jest pełna. Trzecia rzecz to oprócz tego gestu globalnego, to jest niekonsekwencja odnośnie tego, że te przyciski u góry są czasami tak, że niektóre rzeczy są w ustawieniach aplikacji, niektóre są w ustawieniach na liście. To jest ta rzecz, która mnie denerwuje. W Androidzie zawsze jest to dość proste zrobione, że masz po prostu ustawienia w aplikacji, musisz wejść w aplikację i tam są ustawienia. Jest to globalnie po prostu lepiej zrobione moim zdaniem. I na pewno bym powiedział jeszcze to, że jak to się mówi, że w momencie, kiedy poczekajcie, bo jedno mi wypadło teraz, myślałem, ale na pewno jeszcze aparat, w aparacie jest po prostu więcej ustawień i one są w aparacie zatopione, a nie tak jak w przypadku iPhone'a, że masz część ustawień jakby w aplikacji, a część masz w ustawieniach znowu, to jest znowu bez sensu, ale jedna rzecz mi jeszcze wypadła i teraz nie pamiętam, co to było. Coś mi wyleciało. Musiałbym sobie to przypomnieć. Jak mi się przypomni, to dam oczywiście znać. I tym razem kończymy, bo to jest już ostatnie pytanko, więc daję znać, że no nie przypomniałem sobie, co to jeszcze było tak z tych takich rzeczy, co mnie tam denerwowało, ale to będzie... Jeżeli przypomni mi się, to dopiszę. Ale to dzisiaj tyle. Dzięki bardzo za wszystkie pytania. No i zrobiło się znowu dłuższy odcinek. Widzimy się w kolejnym tygodniu. Trzymajcie się. Pa, pa.